13 minut po północy, raz jeszcze bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Witam także gościa naszego dzisiejszego spotkania. W dniu wczorajszym dwie części rozmów niedokończonych. Pierwsza w telewizji Trwam, druga w Radiu Maryja. Spotykamy się także po północy. Pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, ekonomista, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie profesorze, i pozdrawiam.
Witam, szczęść Boże.
Pozdrawiamy także małżonkę, która towarzyszy dzielnie panu profesorowi. Panie profesorze, historia prywatyzacji, bohaterowie i łajdacy to temat, który wyznaczyliśmy sobie zarówno na wczorajsze, jak i dzisiejsze nocne rozmowy Polaków o sytuacji ekonomicznej, gospodarczej naszej ojczyzny, bo przecież także i tą wieczorną porą jako Polacy gromadzimy się przed radioodbiornikami Radia Maryja, aby z troską patrzeć w przyszłość naszej ojczyzny. Dla tych, którzy może w tym momencie włączyli radioodbiorniki, dla naszych rodaków, także odbierających nas poza granicami naszej ojczyzny, może warto uczynić, panie profesorze, na początku tego naszego nocnego spotkania choćby najkrótsze słowo wprowadzenia w te zagadnienia, wokół których poruszaliśmy się w dniu wczorajszym i które wyznaczyliśmy sobie także jako temat naszego dzisiejszego nocnego spotkania.
No przede wszystkim postaraliśmy się znaleźć pewien taki twardy grunt, na którym te kwestie prywatyzacji można sensownie rozpatrywać, i tutaj taką istotną rzeczą było stwierdzenie, że tym gruntem powinna być i to jest chyba najbardziej użyteczne, to jest historia gospodarcza, i tutaj stwierdziliśmy, że niestety ta polska historia gospodarcza ostatnich 22 lat jest dość poważnie zafałszowana. I dotyczy to ogólnie biorąc procesu przekształceń ustrojowych, ale także i w szczególności prywatyzacji. Jednym z tych elementów zafałszowania dość istotny był jak gdyby stworzenie pewnej iluzji, pewnej fikcji, jakoby w Polsce nie było sprzeciwu, nie było silnego oporu przeciwko tym zmianom, które zachodziły właśnie pod hasłem prywatyzacji. I tutaj jak gdyby pojawia się pewna luka poznawcza. Z drugiej strony, i to jest jak gdyby ten punktem wyjścia wcześniejszych naszych rozmów, to było to, że już dzisiaj mamy taką sytuację, że nikt praktycznie biorąc, może poza kilkoma ludźmi z kręgu władzy, nie uważa, nie może sądzić, że prywatyzacja rzeczą dobrą. Tu nawet mógłbym się powołać na samego premiera Tuska, który w sposób co prawda pokrętny, ale też widzi, że ta prywatyzacja jest rzeczą negatywną, o czym dobrze wiemy, to są fakty, których interpretować szerzej nie potrzeba. A więc przyznajemy rację tym, którzy z tą prywatyzacją, tej prywatyzacji konsekwentnie się sprzeciwiali. To zostało jak gdyby zasłonięte jakąś, powiedzmy sobie, taką magmą informacyjną, i powinniśmy zwrócić uwagę, że w tym okresie 22 lat to dość duża grupa ludzi aktywnie sprzeciwiała się, czasem skutecznie również, sprzeciwiała się prywatyzacji. To jest około 50 do 60 tysięcy ludzi i liczymy tutaj tych, którzy funkcjonowali, którzy działali z pobudek społecznych, to znaczy przede wszystkim myśląc o interesie publicznym, bo z protestów było rzecz jasna więcej, wielokrotnie więcej. W jednym tylko roku, bodajże 3 lata temu, to było 250 tysięcy strajkujących. No i to jest oficjalna statystyka, a ona obejmuje tylko tak zwane legalne strajki, prawda? No tutaj trzeba było powiedzieć, że sprawa jest bardzo ważna, dlatego że to są ludzie, którzy z jednej strony byli poddawani wielu rodzajom czy wielu formom represji, a z drugiej strony wykazali poświęcenie w imię dobra publicznego, w imię interesów publicznych i należy im się nie tylko szacunek, ale także jakieś szerokie uznanie, no, ponieważ to jest, jakbyśmy to określili, to ziarno, które, a nie te plewy, jeśli chcielibyśmy rozeznać istniejącą sytuację. Ja tutaj zwracam uwagę na kilka elementów, dlaczego ważny jest, jak gdyby, ważny byłby powrót tych ludzi na scenę publiczną. Dlaczego ważna jest wiedza, którą ci ludzie mogliby wnieść, ażeby tą historię gospodarczą jak gdyby wypełnić. Otóż po pierwsze dlatego, że ci ludzie, będąc represjonowanymi w różnych formach, myśmy tu wymienialiśmy szeroki zestaw form, notabene bardzo podobny do tych, które były stosowane w poprzednim systemie komunistycznym i pewnie też nieprzypadkowo bardzo podobne. To chodzi o to, że my wtedy moglibyśmy inaczej, bardziej gruntownie przyjrzeć się systemom represji i bardziej skorygować sobie zdanie, często dość naiwne o tym, jaki jest stan życia publicznego w Polsce, jaki jest stan polityki, jak działają poszczególne instytucje państwowe. Skoro jest represja, to są także instytucje represyjne, prawda? To jest jeden element. Drugi, to jest pewne wrażenie, ono zresztą przewijało się w rozmowach, także słuchacze mieli to wrażenie, że to były akcje indywidualne, że to były środowiska bardzo rozproszone i tak dalej, podczas gdy wiele, czy nawet większość tych działań sprzeciwiających się prywatyzacji, to były działania o charakterze zorganizowanym, zbiorowym i tutaj można było wymienić bardzo różne środowiska, które właśnie brały w tym udział, które były tworzone. Myśmy też zwrócili uwagę przede wszystkim na te środowiska, które są bezpośrednio związane z problematyką gospodarczą, takie jak Polskie Lobby Przemysłowe i takie jak Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze, ale też inne. W każdym razie zauważyliśmy, że tutaj te działania są jak gdyby pomijane, są niedoceniane, chociaż akurat w telewizji Trwam i Radio Maryja te osoby, które tam organizowały czy funkcjonowały w tych i funkcjonują w tych stowarzyszeniach, to one tutaj się pojawiają i to jest bardzo istotne. Jest dalszy element, jest to, że my dochodzimy do takiej sytuacji w Polsce, tutaj trudno to ukrywać, konfrontacyjnej. I w związku z tym my powinniśmy wiedzieć, co się działo, żeby rozliczyć tych, którzy są winni. Oni już w tej chwili próbują się wybielać i uciekać jako krytycy prywatyzacji, mimo że przykładali do tego nierzadko dość aktywnie swoją rękę. Tam zostało bardzo mało osób, które jeszcze tą prywatyzację uznają, ale następują tu pewne próby wpisania się w ten układ przeciwników prywatyzacji. Czy to jest dobrze, czy źle, to jest inna kwestia, ale na pewno nie jest to, jest to rzecz fałszywa. No i te odliczenia, one powinny nastąpić i prawdopodobnie nastąpią. I to mówiliśmy na końcu poprzedniego dnia, bo takie były pytania słuchaczy, czy my tu jesteśmy bezradni. No nie, sytuacja geopolityczna wyraźnie nie sprzyja kontynuowaniu tej sytuacji w Polsce, ale też musimy być aktywni. I to pozwoliło nam omówić niektóre środowiska, jakie tutaj przynajmniej zilustrować tą działalność, która składa się na ten sprzeciw wobec prywatyzacji. Mówiliśmy o ekonomistach. Tutaj warto zaznaczyć jeszcze raz, że to są ekonomiści z różnych nurtów politycznych i wiąże ich jedna rzecz, to znaczy przywiązanie do faktów i pewna uczciwość w interpretowaniu tych faktów. I są to ekonomiści również lewicowi, nie tylko ekonomiści, których określam mianem prawicowych. Często jest tak, że tutaj następują także zafałszowania różnego rodzaju, prawda? Więc można powiedzieć, po jednej i po drugiej stronie mamy do czynienia z fałszywymi krytykami czy koniunkturalnymi krytykami prywatyzacji. Widzieliśmy też, jak przebiegały pewne represje, prawda? W środowiskach akademickich to były zwolnienia z pracy. To było wykluczenie ze środowisk naukowych i tego było dość dużo. Wspomnieliśmy o branżach i instytutach naukowych. Instytuty naukowe, branżowe, instytuty naukowe dużą rolę w tym odegrały, bardzo pozytywną. One same też uległy zlikwidowaniu. My mówimy o prywatyzacji szeroko. Co wspominałem w części telewizyjnej, taka jest formuła, że jest bardzo szeroko, no obejmuje także likwidację przedsiębiorstw państwowych, czy w ogóle aktywów majątkowych o charakterze publicznym, czy państwowym. Trzeba też powiedzieć, że niesłusznie albo w sposób bardzo uproszczony patrzeć na kadry kierownicze te państwowe. Te nazywane się nomenklaturowymi. Oczywiście tak, takie nomenklaturowe kadry były, ale znaczna część tych kadr kierowniczych była sprawna i ona nie miała tej etykietki nomenklaturowej im przyklejać. Prawda? Tutaj ta kadra się występowała przeciwko prywatyzacji w dużym stopniu, ale ona nie miała dużych szans, ponieważ jak dochodziło do prywatyzacji czy likwidacji, to była zwalniana z pracy, a na ich miejsce wstawiano ekipy do prywatyzacji czy do likwidacji, prawda? Które to robiły już jak gdyby po przejęciu władzy w danych przedsiębiorstwach czy innych placówkach publicznych. No ale także nawet można powiedzieć, że wśród samych likwidatorów i tych, którzy zajmowali się prywatyzacją w minimalnym stopniu, ale także byli ludzie, którzy sprzeciwiali się tej formule. Mówiliśmy o instytutach, mówiliśmy o związkach zawodowych i tu jest nieszczęście. I o tym trzeba mówić otwarcie, że jeśli chodzi o związki zawodowe na poziomach zakładów pracy, to, czy na poziomach branżowych, tam możemy wymienić szereg przykładów. Tutaj najłatwiej się powołać na kontakty, na spotkania, które organizował Polski Lobby Przedsiębiorców, które jak gdyby tutaj trochę mediowało, czy też wspomagało te związki zawodowe. To jest branża chemiczna, to jest branża lotnicza, to jest branża kolejowa, to jest branża przemysłu zbrojeniowego. Tam były bardzo silne, no, węgiel również, prawda, czyli kopalnie węgla kamiennego. Tutaj mamy do czynienia z dużym, silnym, zorganizowanym oporem, ale jednocześnie kierownictwa związków, zwłaszcza Solidarności niestety, były jak gdyby takim hamulcowym i działały w odwrotnym kierunku, w przeciwnym kierunku. I to trzeba też powiedzieć. W czasie, kiedy ten związek zawodowy Solidarność miał największe pole działania, a więc za czasu AWS-u, to on przyspiesza tą prywatyzację. Prawda? I on działa w tym zakresie, no niestety, również w sposób wyjątkowo negatywny, jeśli chodzi o interes publiczny. W mniejszym stopniu, ale podobnie działał OPZZ, aczkolwiek podkreślam, w jednym i w drugim przypadku mieliśmy do czynienia na poziomie branż i zakładów pracy wyraźny opór. I po jednej, i po drugiej stronie. Tutaj musimy zachować pewny obiektywizm. Również te lewicowe odłamy związkowe, tak jak sierpień 80, one, no powiedziałbym, w całości, nawet bardziej skutecznie przeciwstawiały się tym negatywnym procesom. Jednocześnie bardzo trudno jest mówić o tych ludziach, bo my wiemy, choć nie tyle, co powinniśmy wiedzieć. Bardzo trudno mówić, bo oni byli bardzo systematycznie kompromitowani na różne sposoby. Byli poddawani represjom nie tylko w znaczeniu użycia, powiedzmy sobie, takich środków jak prokuratura, sądy, policja czy Najwyższa Izba Kontroli, która także ma niestety dość negatywny udział w tym procesie. No tutaj mamy do czynienia z takim, powiedzmy, z taką dość skomplikowaną mozaiką oporu. Ci ludzie zapłacili odpowiednią cenę. Ci ludzie jednak wykazali się poświęceniem dla kraju. Ci ludzie wymagają dzisiaj, powinni uzyskać zadośćuczynienie, odzyskać godność, którą często im sponiewierano. To są ci, to są ludzie, wśród których znajdujemy bohaterów.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Historia prywatyzacji, bohaterowie i łajdacy. W studiu Radia Maryja pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, ekonomista, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Przypominam państwu numery telefonów do naszego studia. Zapraszam tym samym do współtworzenia naszego dzisiejszego nocnego spotkania na antenie Radia Maryja. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów także dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 56 z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Prosimy bardzo Radio Maryja, halo? Prosimy bardzo Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Andrzej, zachodniopomorskie.
Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Jest sprawa tego rodzaju. Najmniej telefonów macie państwo z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Nie wiem dlaczego, że stąd się obywatele nie mogą dodzwonić do Radia Maryja. My próbujemy już niejednokrotnie.
Panie Andrzeju, do tematu bardzo proszę naszego spotkania.
Już. Pierwsze. Dlaczego nie mamy pisane, oczywiście, jeżeli gdzieś w urzędach, życiorysów, tylko CV? Drugie pytanie. Kiedy skończy się rozbiór Polski? Trzecie pytanie. Do pana profesora, na pewno będzie wiedział, ile mamy zasadniczych kryzysów. A czwarte pytanie jest, czy pan Macierewicz nie robi wrogiej roboty dla Polski? Takie jest pytanie, ponieważ, podaję za przykład, jeżeli łubowcy z SB zgłaszali się do Stanów Zjednoczonych o wyjazd, nie pytano ich o nic, tylko ich przyjmowano z otwartymi rękami. I do tej pory to dalej trwa. Czy czasem pan Macierewicz nie chce wypędzić naszych służb dawniejszych do innych
tak,
państw?
Panie Andrzeju, to jest szóste pytanie.
A no to nie będzie szóste. To jest, niech Polska cała słyszy. Czy u nas, gdzie nie można tego zrobić, jeżeli się organizuje pielgrzymki na Jasną Górę, czy nie można zrobić takiej pielgrzymki obronę państwa polskiego? Zebrać naród, powiedzieć o co chodzi i uprzejmie proszę. I dalej uważam, że Radio Maryja powinno dostać zezwolenie do tej nowej
telewizji. Ale to też temat inny. Dziękuję ślicznie panie Andrzeju i pozdrawiam panie profesorze. Wątków pobocznych wokół tego tematu, który sobie wyznaczyliśmy, jest bardzo wiele. Dlatego prosiłbym odnieść się do tych bezpośrednio związanych z tematem naszej audycji, a zatem związanych bezpośrednio z zagadnieniem dotyczącym prywatyzacji, kryzysu i rozbioru naszej ojczyzny.
Tak, słowo życiorysy ja trochę jednostronnie bym tutaj wykorzystał, dlatego że my mówiliśmy, i to było najważniejsze, że to zresztą wynikało z dyskusji z telewidzami, że potrzebne jest jak gdyby zebranie informacji i dokumentacji o tym ruchu oporu przeciwko przekształceniom, przeciwko prywatyzacji. I że tutaj należałoby stworzyć pewne warunki, ażeby tą wiedzę i doświadczenie można było zgromadzić. To jest bardzo istotna kwestia. Ja apelowałem tak spontanicznie, ale starałem się to jakoś przekazać, żeby zarówno stowarzyszenia patriotyczne, jak i ośrodki, jak i strony czy portale internetowe patriotyczne, żeby one otworzyły, znalazły platformę, ażeby zbierać tego rodzaju wiedzę. No tutaj przede wszystkim chodzi właśnie o te życiorysy, dość skomplikowane, dość trudne, a z drugiej strony ta prośba do tych bezpośrednio doświadczonych osób. Ja nawet teraz po zastanowieniu się bym określił, że tu zawsze potrzebne jest jakieś hasło, no to powiedzmy sobie, niech tym hasłem będzie doświadczeni. Mamy hasło niepokonani, to są ci przedsiębiorcy, którzy byli represjonowani w jakimś stopniu przez i urzędy skarbowe, i przez syndyków, i przez sądy. Ich się nagromadziło już kilka tysięcy. Wspominałem o tym. No my powinniśmy mieć jakieś hasło i tutaj obiecałem, że również Europejski Monitor Ekonomiczny będzie otwarty na tego typu wiedzę, na tego typu życiorysy. O rozbiorach Polski. My tego tak nie określiliśmy. My mu powiedzieliśmy wyraźnie, że to jest tutaj, może sens tego pytania był inny, kiedy to się skończy, prawda? I właśnie pod koniec, bo to jest pytanie, które, no uczciwie mówiąc, zadają sobie wielu ludzi. To jest pytanie, które także jest rozważane i dyskutowane przez różne środowiska, jak to wszystko będzie przebiegało, kiedy to się skończy. No, myśmy odpowiedzieli pod koniec wczorajszego dnia, przynajmniej częściowo, na to pytanie. Po pierwsze, to się samo nie skończy. Potrzebna jest aktywność. Po drugie, ja to powiedziałem bardziej dokładnie, tutaj trochę uproszczę, ale powiedzmy sobie, że te przemiany polityczne, które się dzieją obecnie, to jest największy kryzys na świecie w czasach nowożytnych, one wróżą, niedobrze wróżą tym, również tym, i przede wszystkim chyba już teraz, tym ośrodkom, które są wrogie w stosunku do Polski. Które właśnie prowadziły i prowadzą nadal tą neokolonizację Polski. Bo to określenie także tutaj padło w ślad może za książką Patologię transformacji Kierzuna, ale też zaznaczyłem, że to określenie ono funkcjonuje od dość dawna w środowisku ekonomistów, nie tylko prawicowych. Wymieniałem nawet nazwiska. Sam się zresztą do tych ekonomistów zaliczam, także dość dużo mógłbym o tym mówić. Ale powiedzmy sobie, że tu istnieje pewna iluzja, którą trzeba naszym przeciwnikom wyperswadować. To jest ta iluzja bezwolności Polaków, zdemoralizowania ludzi. No właśnie my pokazujemy, że to jest fałszywe, błędne lub naiwne podejście, bo ten opór społeczny był, ale ten opór napotykał nie na sprzeciw czy przeciwników w postaci kilku tysięcy krajowych urzędników i polityków, tylko to był opór w stosunku do wielkich sił o charakterze globalnym na świecie. Bo to, co się dzieje w Polsce, to i nie tylko w Polsce, to są tendencje o charakterze globalnym. A więc pokazujemy, że tutaj to, o czym mówimy w naszej audycji, w jakim stopniu zwiąże się z tym pytaniem, a kiedy się skończy? No, naiwność, a użyłem ostrzejszego określenia, głupota tych tendencji antypolskich, polega głównie na tym, że nie jest możliwe, biorąc pod uwagę ich historię i kulturę, nie jest możliwe w Polsce, ażeby wrogowie mogli tutaj utrzymać się, jeśli społeczeństwo potraktuje ich jako wrogów. A to się zaczyna dziać. Czyli krótko mówiąc, ci ludzie nie będą mieli gdzie uciekać. Polska nie będzie dla nich azylem. A więc to sianie nieprzyjaźni, no często tak się kończy. I to jest głupota. Jeśli chodzi o Macierewicza, to mnie trudno powiedzieć, ja nie jestem osobą związaną z żadną z rządzących i opozycyjnych partii politycznych. Staram się zachować tutaj pewien obiektywizm i muszę powiedzieć, że mam zbyt mało wiedzy, ażeby tak dość jednoznacznie jak pan oceniać tego typu postacie no, znane i bardzo aktywne, prawda? Natomiast o pielgrzymce, nie, ja myślę, że to jest, no byłaby to forma demonstracji. Demonstracje muszą mieć polityczną demonstrację, one muszą mieć bardziej skonkretyzowane cele, ale podkreślam, my tutaj po pierwsze to powinniśmy jednak otworzyć sobie tę historię, ażeby móc chociażby rozliczyć, czy postawić pod ścianę tych, którzy są winni wszystkich tych dolegliwości, tej utraty majątku narodowego, utraty suwerenności. Powiadamy, że naszym problemem jest odzyskanie suwerenności w tej chwili, bo to, co się dzieje z tymi przeniesionymi na rzecz Unii Europejskiej prawami, to jest bardzo niebezpieczne. Unia Europejska dzisiaj to jest co innego niż jeszcze 5 lat temu. A zawsze była idealizowana. No dzisiaj już nikt nie idealizuje. Sądzę, że zbyt długo ta wypowiedź moja trwa, więc pozwolę sobie na tym skończyć.
Dziękuję panie profesorze. Przyjmuję kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, Wacław.
Witam panie Wacławie.
Mam pytanie do pana profesora. Tak, mówi trochę, jakby powiedzieć niejednoznacznie, no ale powiedzmy profesorska, powiedzmy, jest istotne, że profesor nie może pewne rzeczy wprost powiedzieć. No ale ja mam pytanie bardzo proste. Panie profesorze, jak pan profesor wyobraża sobie przemiany w Polsce po właśnie upadku ustroju socjalistycznego, który zakładał społeczną własność środków produkcji, gdzie teoretycznie wszyscy byliśmy właścicielami wszystkiego. Państwo było właścicielem wszystkich przedsiębiorstw. I kto podczas tych przemian miał przejąć, a może nie miało być tych przemian? Może nie na własność. Może na własność, albo kto miał rządzić w przedsiębiorstwach? Kto miał, pańskim zdaniem, dowodzić gospodarką, na przykład hutami, kopalniami, przedsiębiorstwami? Kto miał to wziąć w swoje ręce? Czy władze Solidarności to byli zazwyczaj robotnicy w zakładach pracy, niekoniecznie kadra, bo kadra z racji nomenklatury, a nomenklatura to było po prostu konieczność, przynależność, powiedzmy, do partii jednej czy drugiej, no to już wiadomo, to nie była Solidarność, chociaż były wyjątki. Czy bogaci ludzie, którzy w Polsce byli, no troszkę ich tam było, to było jakieś rzemiosło, to byli, powiedzmy, przedsiębiorcy jeszcze przedwojenni, czy osoby z zewnątrz, no kto miał dowodzić gospodarką, jak nie osoby kompetentne? Na miarę oczywiście socjalistycznej kompetentności osób, które tam uczestniczyły, czyli powiedzmy inżynierowie, powiedzmy ekonomiści, którzy wtedy zajmowali jakieś stanowiska w miarę swoich kompetencji, no i oczywiście przynależności partyjnej, jedni dzięki partii, a jedni pomimo partii. Z tego co słyszę, bo niedawno włączyłem radio, jednoznacznie wnioskuję, że prywatyzacja jest złem. No więc przeciwieństwem prywatyzacji jest kolektywizacja. Kołchozy, wiemy co to jest, kolektywne hazajstwo. Gospodarstwa państwowe rolne, wiemy co to było, to były PGR-y. To była powojenna gospodarka. Czy mamy do tego wrócić? Czy o to chodzi? Tak samo państwowe przedsiębiorstwa. Owszem, być może strategiczne mają być. No ale przecież państwowymi przedsiębiorstwami no jakoś nie zbudowaliśmy tego socjalizmu kwitnącego. I teraz mamy do tego wracać. Jak widzimy, co się dzieje. Mianowicie są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa. I Skarb Państwa jako właściciel odpowiada za zobowiązania spółki. Natomiast spółka jako spółka zgodnie z kodeksem handlowym sama sobie wyznacza, powiedzmy, dla zarządu wynagrodzenia. No jest to z założenia patologiczny twór. I te spółki, no dzieją się różne rzeczy. Rzecz oczywista, że jeżeli to ma być spółka Skarbu Państwa, w związku z tym państwo ma nią zarządzać, w związku z tym kto to jest państwo? No państwo to jest rząd. Obojętnie jaki, lewicowy, prawicowy, wybrany rząd. I wszyscy się oburzamy, że dlaczego jest nepotyzm, dlaczego są różne dziwne rzeczy, bo w spółkach Skarbu Państwa są osoby partyjne, czy zrodzinne, czy jakieś. No dlaczego? Dlatego, że jest taka okazja.
Wacławie, myślę, że przynajmniej ducha wypowiedzi pana zrozumieliśmy, a chciałbym już przekazać głos naszemu gościowi, dobrze?
No prosiłbym właśnie, kto miał wziąć gospodarkę w swoje ręce?
Dziękuję ślicznie, panie Wacławie, panie profesorze, bardzo
proszę.
Po pierwsze,
dwie uwagi. Pierwsza uwaga jest taka, to nie my prywatyzowaliśmy, tylko nas prywatyzowano. Nie wiem, czy pan odczytał tą subtelną różnicę. To nie była inicjatywa oddolna, to nie była inicjatywa polska, to było zastosowanie pewnych doświadczeń, które wcześniej wypróbowano w krajach Ameryki Łacińskiej. I trzeba mieć świadomość, że to właśnie jest ta podstawa do tego, aby mówić o kolonizacji, czy o neokolonizacji Polski. Że my tutaj nie mieliśmy nic do powiedzenia i to nie chodziło o nasze interesy, więc te pytania, kto powinien i tak dalej, to byłyby trochę jak gdyby abstrakcyjne, ponieważ to robiono za naszymi plecami. Drugie pytanie, no tutaj nie pytanie, a druga uwaga. Tutaj chodzi o skrajności, bo prywatyzacja w takim zakresie, w jakim ona jest realizowana, była realizowana, bez rachunku kosztów i korzyści społecznych. Żadnego takiego rachunku nie było. To była czysto ideologiczna koncepcja prywatyzacji, oparta na zresztą, jak się okazało, na fałszywej ideologii neoliberalnej, która upadła w tej chwili. I teraz oczywiście skrajność jedna czy skrajność druga, to są dwie skrajności. I żadna z nich nie odpowiada niczemu. Główny problem polega na tym, że zniszczono przez prywatyzację sektor publiczny. I niszczy się go dalej. Przecież ja podawałem przykład w audycji telewizyjnej, że w tej chwili już są koncepcje sprywatyzowania wody. No to jeszcze powietrze zostało tylko do prywatyzowania. Ta koncepcja się zrodziła 5 lat wcześniej w Banku Światowym dla Afryki, a w tej chwili się okazuje, że już komunalne, te kilka tysięcy komunalnych zakładów wodociągowych już czeka prywatyzacja. To są skandaliczne rzeczy. Zasoby naturalne są de facto sprywatyzowane. Jako na pniu. Bo co to znaczy udzielić koncesję na 20 lat? Mamy do czynienia ze skandalicznym zjawiskiem prywatyzacji służby zdrowia. To są sieci. Sieci się nie prywatyzuje. Bo to się wtedy rozbija, te sieci. Przypomnijmy sobie, na początku, w latach 90. rozbito sieci handlowe. Zwłaszcza te spółdzielcze sieci handlowe pod hasłem walki z monopolami i z nomenklaturą. I co się okazało? Że rozbito to po to, żeby na te miejsce weszły zagraniczne sieci handlowe, które w tej chwili doją producentów w sposób skandaliczny. Producenci nie mogą się rozwijać, sprzedając towary w sieciach, w zagranicznych sieciach, dlatego że nie stać ich przy tych cenach narzuconych. To są ceny monopsoniczne. Narzuconych im cenach nie są w stanie zgromadzić środków na inwestycje, na niezbędne inwestycje. I to są przykłady. No ale generalnie biorąc, to tu wystarczy zajrzeć do książki, do raportu z klubu rzymskiego z 2007 roku, limity prywatyzacji. Szkoda, że tego nie ma po polsku, ale tam to jest raport napisany o prywatyzacji. Skrajności są niedopuszczalne w tym zakresie. Zwłaszcza to głębokie wchodzenie w sektor publiczny. A co do zakładów strategicznych, to proszę bardzo, w 2007 roku już ogłoszono zapowiedź zmniejszenia listy tych zakładów. Było ich zakładów o charakterze strategicznym. To jest cały przemysł obronny, to jest energetyka, to są zakłady wydobywcze. I teraz się okazuje, jeszcze inne z pewnymi wrażliwymi produktami i usługami. I teraz się okazuje, że z 2200 zakładów o charakterze strategicznym zostało 100 i te 100 zakładów już zaczyna się prywatyzować. Ta lista została najpierw systematycznie zmniejszana, a wreszcie machnięto ręką na to. I tutaj też co nie porozumiewa, bo tu się mówi o bezpieczeństwie energetycznym. Zgoda. Ale to jest bardzo mało. To jest bardzo mało. A bezpieczeństwo żywnościowe? A zdrowie? I co się stało jeszcze? Ta prywatyzacja połączyła się z brakiem kontroli nad tymi, którzy przejmowali kapitał państwowy i nad tymi, którzy ten kapitał przekazywali im. Zlikwidowano wszystkie systemy kontroli. Oczywiście są instytucje kontroli, ale one nie mają prawa sięgania po profilaktykę. Nie mogą zapobiegać. Mogą tylko wkraczać post factum. I robią to, jak wiemy, niechętnie i nieefektywnie. I to są te rzeczy najważniejsze, które tutaj... Ale jeśli chodzi o kwestie w czyich rękach, no to powiedzmy sobie, że to są dwie kwestie. Co innego jest własne, co innego z zarządzania. Ja osobiście uważam, że i to chyba pan także powiedział, że tak te kadry kierownicze, które mieliśmy wcześniej, były dobre. Zresztą ja też uważam, że one były lepsze niż teraz. Bo jak popatrzymy na stan zakładów zarówno prywatnych, jak i państwowych, to te kadry kierownicze na średnie i wielkie zakłady wówczas radziły sobie nieźle. I nie było szkół zarządzania, stu kilkudziesięciu szkół zarządzania. I to działało dobrze. Były zazwyczaj kadry inżynierotechniczne, które tu zajmowały się kierowaniem. A własność to co innego. No po pierwsze, własność powinna się brać na pewnych zasadach poszanowania własności. W Polsce się własności nie szanuje, ani publicznej, ani prywatnej. Już nie chcę tego tematu rozwijać, ale to jest instytucja własności w Polsce nie funkcjonuje, z wyjątkiem bardzo silnych gwarancji własnościowych dla kapitału zagranicznego. No ale to jest efekt kolonizacji także.
Dziękuję, panie profesorze. Prosimy bardzo, Radio Maria. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Halo, halo? O, niestety mamy problem. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tadeusz Mazowieckiego.
Witam, panie Tadeuszu.
Będzie pochodzony z Jezus Maria zawsze dzisiaj. Ja chciałam tylko takie zadać pytanie. Czy przypadkiem takie to upaństwowienie po 45 roku, czy to nie było po to, żeby teraz zabrać resztę własności? Najlepiej spłucić właśnie naród tych, którzy się dorobili i z tymi, którzy jeszcze nie zdążyli. A teraz będziemy się dorabiać jedno pokolenie, drugie, bo dorabiają się to właśnie ci, co są na górze, kosztem naszym. A mówiło się, że to my dorabiamy się. Także nie chodzi tutaj o prywatyzację, tylko prywatyzowało się to, co się nie udało ukraść narodowi, bo to na naród powiedziano, że to naród wziął, to teraz trzeba to ukraść. Dlatego nie ma reprywatyzacji. Nie ma reprywatyzacji, po to, żeby po prostu trząć, bo to było z góry zaplanowane 45 lat temu, żeby skłócić społeczeństwo. A teraz społeczeństwo nadal się kłóci o tą własność, o tą kość. I no i można łowić w tej mętnej wodzie ryby. Także chciałem się zapytać, czy nie był początek właśnie w 45 roku do tego? Właśnie poprzez nacjonalizację tego, co było czyjeś, a teraz się prywatyzuje.
Dziękuję, panie Tadeuszu, panie profesorze.
Więc tutaj można powiedzieć, że z punktu widzenia przebiegu procesu nacjonalizacji i przebiegu procesu prywatyzacji są bardzo duże analogie, chociaż mimo chęci szybkiej prywatyzacji, ona trwa znacznie dłużej niż proces nacjonalizacji. Ale to w jednym i drugim przypadku robiono to z powodów ideologicznych, robiono to z dużym ładunkiem działalności kryminalnej. I to jest jak gdyby ta prywatyzacja, to jest taka nacjonalizacja pod tym względem. Ale było. I w tym, co pan... Oczywiście to nasuwa takie skojarzenia, ale oczywiście związku przyczynowo-skutkowego tutaj nie ma, bo to są już różne pokolenia, ale analogie są bardzo silne. Prywatyzacja natomiast, no i tutaj, ale tu już jest pewne, dochodzimy do pewnego nieporozumienia. Po pierwsze, to musimy to otwarcie teraz mówić, że ci, którzy w Polsce dorobili się, a mówimy o polskiej części tego rozdzielanego sukna, to były resztki ze stołu. To resztki ze stołu i one są resztki ze stołu. Jeżeli natomiast weźmiemy własność zagraniczną, to jest ta główna, jak pan powiedział, panie Tadeuszu, ta kość. Prawda? I rzeczywiście to była kość niezgody, ale między różnymi grupami interesów, a nawet krajami które tutaj torowały sobie drogę poprzez, do tych naszych polskich zasobów majątkowych. Tak to było. I co więcej, paradoks polega na tym, że właśnie w tej części polskiej my nie jesteśmy w stanie jej wyodrębić, bo my nie mamy możliwości zidentyfikowania, co jest czyje. Są takie oczywiście generalne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego, ale my nie wiemy, jaka jest część majątku i przedsiębiorstw w rękach polskich, a jaka jest część w rękach zagranicznych. I tego nie wiemy. I nie wiemy prawdopodobnie przypadkowo, bo by się okazało, że te resztki zostały, to są bardzo małe. Co więcej, ci, którzy je mają, mogą dużo drogo zapłacić, ponieważ są równie dobrze narażeni na dalsze przewłaszczanie przez zagranicę niż jak te przedsiębiorstwa dotychczasowe państwowe. Sytuacja pod tym względem jest skomplikowana, ale my mówimy o neokolonializmie. To jest problem. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Tak.
Proszę ojca, czy mogę się włączyć do audycji?
Jesteśmy na antenie, proszę panie Stanisławie.
Witam serdecznie ojca prowadzącego oraz pana profesora. Z dużym zainteresowaniem wysłuchałem tych bardzo, bardzo interesujących uwag odnośnie gospodarczych spraw, a także udało mi się zajrzeć na strony internetowe, które pan profesor prowadzi. Interesujące jest zapewne też biuletyn, który jest rozprowadzany drogą elektroniczną. Bardzo interesuje mnie odpowiedź na pytanie. Panie profesorze, jak wyglądałby obraz tych bohaterów? Bo o tych, którzy o łajdakach usłyszeliśmy bardzo wiele. Bardzo się też cieszę, że został nadany taki tytuł tej audycji, ponieważ bardzo umiejętnie przez lata omijano właśnie w nowo utworzonym słownictwie nazwanie rzeczy po imieniu. System, który został stworzony, on został już jeszcze wcześniej, zanim Polskę wciągnięto do Unii Europejskiej, ale nie tylko Polskę, po to, aby wszystkie organy kontrolne państwowe zlikwidować. One są także likwidowane w innych państwach europejskich. Oraz zrobić z tego pewnego rodzaju kocioł, w którym nie wiadomo, gdzie jest początek i jest koniec, a wszystko jest oparte na prostej sprawie, na złodziejstwie, którego nie można skontrolować. Przyczyną główną tego wszystkiego i dlatego tutaj wszelkiego rodzaju porównywania do dzikiego kapitalizmu, socjalizmu i nie wiadomo czego uważam za chybione, ponieważ przyczyną tego jest wszystkiego wykorzystanie narzędzia, jakim jest wymiana informacji w handlu, jakiego przedtem ludzkość nie miała. Mianowicie wiemy o tym, że po zawaleniu się systemu komunistycznego ta broń, którą wynaleźli Amerykanie, jaką był internet, poczta elektroniczna, została zastosowana w handlu i dlatego teraz wszyscy używają na całym świecie to do wymiany informacji i przede wszystkim do stworzenia nielegalnych, jak to w niektórym prawodawstwie jeszcze jest, zmów cenowych. Czekam na odpowiedź, panie profesorze, i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Stanisławie, panie profesorze, zanim odpowiedź, serdecznie witamy i pozdrawiamy, bo o tej porze, w tym dniu także ze stacji naziemnych odbierają nas nasi Polacy w Chicago. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków odbierających w tym momencie program Radia Maryja w Chicago. Rozmawiamy w studiu Radia Maryja z panem profesorem, doktorem habilitowanym Arturem Śliwińskim, ekonomistą, wydawcą Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Historia prywatyzacji bohaterowie i łajdacy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Jeśli chodzi o ten drugi wątek, który pan przedstawił, to ja bym tylko powiedział krótko, było wiele czynników. To, o czym pan mówił, to był jeden z wielu czynników, które składały się na tą sytuację współczesną. Natomiast bardzo istotne jest to, aby określić, jakie jest tutaj rozumienie tych bohaterów, prawda? Myśmy o łajdakach starali się nie mówić celowo, dlatego że mamy, można powiedzieć, tutaj dość szeroką wiedzę i o charakterze publicznym i bardzo różne przykłady. Ale właśnie, my powiedzieliśmy o rzeczy zasadniczej, że to jest grupa w tym czasie 22 lat około tych 50-60 tysięcy ludzi, którzy aktywnie i w sposób przemyślany jak gdyby kierując się interesem publicznym, przeciwstawiła się tym procesom. Teraz się okazało, że oni mieli rację, bo już teraz krytyka jest, prywatyzacji jest powszechna. No więc tutaj tej grupie ludzi należy przywrócić dobre imię, które często było rzeczywiście naruszane. Trzeba jak gdyby ich doświadczenie, ich wiedzę i doświadczenie jakoś wprowadzić z powrotem do historii gospodarczej. Trzeba zorganizować te zasoby wiedzy i je wykorzystać, bo mądrość się bierze z doświadczenia. Ale oczywiście bohaterzy to są ci, którzy tutaj jak gdyby mieli te funkcje organizatorskie, przywódcze oraz oznaczali się jakąś szczególną determinacją. To były osoby, które trudno jest wymieniać, dlatego że one były systematycznie kompromitowane. Także na ich temat są najczęściej bardzo różne zdania. My tutaj podawaliśmy przykłady. Przykłady wskazujące na kontrowersje, ale są to przykłady skrajne, prawda? Dotyczące nie tyle represji, ile takich skutków, nazwijmy to, najbardziej dramatycznych. To są zabójstwa, to są wielkie niesłuszne oskarżenia, często wieloletnie procesy, 10 lat, 11 lat procesu, który się kończy umorzeniem czy uniewinnieniem. A to jest zamknięcie ust osobie, która ma uczciwe i dobre, mądre nawet podejście do tych spraw i jest aktywna, prawda? To ja chciałem powiedzieć, że my musimy, ja nie będę tych nazwisk już teraz wspominał ponownie, jest ich dużo, są to osoby kontrowersyjne często, nie tylko z tej części, którą my określamy mianem prawicowej, i są to osoby, które nie figurują jak gdyby jako osoby istotne, ważne, znaczące w układach politycznych. Są to często członkowie różnych istniejących partii, nie tylko opozycyjnych, bo nawet i w PO mieliśmy do czynienia z odważną postacią, z postacią Zaremby przy likwidacji stoczni. Warto przypomnieć. Mieliśmy osoby, które były kompromitowane, tak jak, właściwie wszyscy, ale tak jak na przykład Gabriel Janowski, który sprzeciwiał się bardzo ostro zmianom, jakie występowały w spółdzielczości rolniczej, a nie tylko. Także tutaj mamy do czynienia z niektórymi z przywódców związkowych, którzy rzeczywiście zajmowali bardzo zdecydowane stanowisko, chociaż niestety większość tutaj miała złe notowania. Podkreślam, że jest to układ dwupiętrowy. Chcemy wiedzieć dużo o tej bardzo cennej grupie ludzi, szerokiej grupie ludzi, tych kilkudziesięciu tysiącach przeciwników prywatyzacji, bo oni mieli rację i oni zasługują na uznanie. Wśród nich powinniśmy dostrzegać bohaterów. Jest to nam potrzebne, dlatego że ten mit o bezwolności Polaków trzeba wreszcie usunąć i zacząć kontynuować tą działalność tych ludzi, którzy mieli rację.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Jadwiga, to być
witam Pani Jadwigo, bardzo proszę.
Witam Ojcze, witam serdecznie Pana Profesora. Panie Profesorze, może na wstępie zapytam Pana, czy na polskim rynku wydawniczym ukazała się praca taka analityczna na temat tak zwanej transformacji ustrojowej, którą by Pan Profesor polecił? Ja dzisiaj nie z przyczyn jakby niezależnych ode mnie nie mogłam słuchać wykładu Pana Profesora ani w pierwszej, ani w drugiej części. Na pewno odsłucham pilnie jutro, znaczy już dzisiaj, ale przez internet ze strony Radia Maria. To mnie interesuje. Natomiast wydaje się, że no nie sposób mówić o transformacji ustrojowej, o prywatyzacji zakładów pracy, jeżeli nie sięgniemy do tego okresu wcześniejszego, kiedy tworzyły się te spółki nomenklaturowe, partyjne, gdzie w latach 80., bo to miało miejsce właśnie w tym okresie, przy zakładach, które doskonale prosperowały, tworzyły się spółki nomenklaturowe właśnie. I nie przeszkadzało to jedno drugiemu, że dyrektor takiego zakładu był na przykład prezesem spółki. Te spółki generowały generalnie długi de facto zakładu pracy, doprowadzano do upadłości i często właśnie ten sam dyrektor, który był prezesem spółki, był likwidatorem zakładu pracy. Te rzeczy się działy nagminnie w kraju. To był ten okres poprzedzający jakby prywatyzację. Poza tym wydaje się również, panie profesorze, że trudno tutaj mówić, jeżeli dotykamy na przykład tego okresu, bo słuchałam tak mimowoli w biegu jakby wypowiedzi, fragmentu wypowiedzi, że właśnie w okresie AWS-u dochodziło do jakby do takiego rozprzężenia się, że właśnie AWS, między innymi związki zawodowe tutaj jakby nie stawały na wysokości zadania. Panie profesorze, właściwie praca w związkach w tym okresie, kiedy następowała ta transformacja, była bardzo odpowiedzialna, bardzo trudna, bo jakimś takim szatańskim pomysłem było, żeby tworzyć na przykład akcjonariat pracowniczy, gdzie bardzo niewielki procent tych akcji był przeznaczany dla pracowników. I w tym momencie związki musiały się absolutnie zajmować opracowaniem kryteriów, kto w zakładzie pracy będzie mógł dostawać ile akcji. Tam był brany pod uwagę staż pracy, byli brani pod uwagę emeryci, renciści. I tutaj jakby ten konflikt interesów, chodzi o to dobro wspólne, dobro społeczne, dobro narodowe, i interes samych pracowników. Bywało tak, że właśnie działacze związkowi pytali się, między innymi ludzi z AWS-u, dlaczego tak się dzieje? Kto wpadł na taki jakiś niesamowity pomysł? Bo jeżeli w tym momencie działacz związkowy stawiał sprawę bardzo wyraźnie i jasno, że to nie jest w interesie społecznym, że źle się dzieje, bo generalnie działacze związkowi wiedzieli, że przyjdzie moment taki, kiedy pracownicy, którzy nie mają pieniędzy, będą sprzedawać, upłynniać te swoje akcje. Inne grupy będą skupowały te akcje. I de facto nic z tego właściwie dany pracownik niewiele będzie miał, Natomiast inne grupy będą generowały te akcje, będą się bogaciły i tak właściwie kapitał Polski przechodzi generalnie w obce ręce. To się działo, ale właśnie było tutaj nieporozumienie mnie na linii działacze związkowi pracownicy. Bo gdyby działacze związkowi powiedzieli twardo, nie, nie można tego robić, chociażby na szczeblu Komisji Krajowej. Wtedy byłaby sytuacja taka, że ludzie by się zaczęli w ogóle wypisywać ze związku. Mm-hmm. Bo oni uważają, że to jest ich własność, prawda? Mm-hmm.
Pani Jadwigo, pan profesor chciałby się już odnieść do tych treści przedstawionych przez pana.
Ja rozumiem, tylko jeszcze jedno mam pytanie takie. Chodzi mi o Kazimierza Poznańskiego. W roku 2000 bodajże wyszły...
Mówiliśmy o tym.
Tak, dwie książki, Wielki Przekręt i Obłędy Reform. Mhm. Pan profesor Poznański mówił tutaj, że majątek był sprzedawany
tak,
za 10%.
Ale pan profesor o tym wspominał także dzisiaj. Dziękuję tak, pani Jadwigo i pozdrawiam.
Tutaj to sytuacja jest dla mnie niekomfortowa, ponieważ o wielu tych sprawach już wcześniej mówiłem, a słuchacze nie zawsze lubią, jak się pewne rzeczy powtarza. Ja wyraźnie podkreślam, że po pierwsze... Tutaj chodzi, to są, jest historia gospodarcza, więc powinniśmy traktować to w takich kategoriach historii, która ma swoją metodologię jednak, gdzie przywiązuje się wagę bardzo silną do uporządkowania pewnych faktów, zwłaszcza jeśli chodzi o chronologię. To się, tutaj mamy kilka istotnych dat. Pierwsza sprawa to jest reforma po pierwszym kryzysie, bardzo silnym kryzysie lat 81-83. Wiele osób nie wie, wiele osób także starszych nie pamięta, że to był kryzys szczególnie szokujący, ponieważ w ramach doktryny komunistycznej taki kryzys nie miał prawa się zdarzyć. Wówczas nastąpiła pierwsza fala liberalizacji w gospodarce i ona wywołała deficyt, zadłużenie, zwiększenie zadłużenia i inflację. Nikt, może mało osób wie o tym, że tam powstały ceny, no to nie były ceny rynkowe w tym dosłownym tego słowa znaczeniu, ale ceny negocjowane między kontrahentami, tak zwane ceny umowne. 50% handlu opierało się na cenach umownych już wtedy. 70% transakcji zaopatrzeniowych opierało się na tych cenach umownych. Czyli ta liberalizacja, ona już występowała wcześniej, ale nie ruszono własności. To, co pani mówi o tych nomenklaturach rowych, to jeszcze wróćmy. O tym wspomniałem wcześniej, podkreślam jeszcze raz. W połowie lat 80. Bank Światowy wynegocjował pełną inwentaryzację przedsiębiorstw w Polsce, którą zresztą robili komisarze wojskowi, bo to był okres stanu wojennego. Zatrudnienie, technologie, rynki, majątek trwały, majątek obrotowy, wszystko to z każdego przedsiębiorstwa spływało do Banku Światowego. Bank Światowy marnymi groszami finansował to przedsięwzięcie wywiadowcze na skalę ogólnokrajową. Gospodarka polska została otwarta dla ekspansji zachodniej. To jest połowa lat 80. Szczegółowy. To, co pani mówi, to jest 88 rok, kiedy pojawiła się ustawa, która pozwalała na swobodną działalność gospodarczą. Prawda? To są czasy Rakowskiego. I ta ustawa oczywiście ona spowodowała, to nie było przypadkowe, to było tak, tak ta ustawa została sformułowana, ażeby właśnie mogły pojawić się te spółki nomenklaturowe. Ale zasadniczą częścią, i tutaj z panią jak gdyby się różnimy, to jest to, że główne inspiracje tej prywatyzacji one, i cała ta działalność, to była związana z, to była zagranica, to był import i że tutaj najpierw wywołano drugi kryzys, coś okropnego. Tamten kryzys jeszcze się nie skończył. W Wszyscy mieli oczekiwania pod koniec lat 80., że wreszcie może uda się wyjść z kryzysu i nagle funduje się Polsce drugi kryzys na kryzysie. Kryzys lat 92-94. Funduje się kryzys nazywany delikatnie terapią szokową. A to oczywiste, ewidentne jest. To Milton Friedman pisał, że żadnych zmian nie można przeprowadzić bez kryzysu, który albo samoczynnie się pojawi, wtedy jak ktoś ma ideę, ma pewne nowe, alternatywne rozwiązania, to one wtedy mogą wejść, albo trzeba ten kryzys wywołać. To takie poglądy już wtedy funkcjonowały. I ten kryzys był wywołany. Oczywiście niektórzy zaprzeczają temu, tłumaczą, że to się nie zgadza, bo to kryzys był wcześniej i tak dalej. Nieprawda, ten kryzys był wywołany. I to, że akcjonariat pracowniczy to był margines. I nie warto, oczywiście dla poszczególnych zespołów pracowniczych, dla poszczególnych pracowników to może być ważna sprawa, ale generalnie biorąc w skali makroekonomicznej, to właśnie te pozytywne koncepcje akcjonariatu pracowniczego zostały zdeptane, one były ustalone oczywiście na przeokrągłym stale jako główny nut przekształceń, ale one szybko zostały zdeptane i na to miejsce weszły ta prywatyzacja, jaką mieliśmy do czynienia, a więc przede wszystkim ta kapitałowa i likwidacyjna. Kazimierz Poznański. Kazimierz Poznański, mówiliśmy o tym, że on ma komfort, bo obserwował te sprawy z daleka i jest obserwatorem uważnym. Ale tutaj można powiedzieć, że wiele rzeczy on dostrzega dość powierzchownie. I to jest ten mankament, który niestety odnosi się do innych także podręczników, że on tego nie ujął w kategoriach pewnych wymagań historii gospodarczej, tylko jako pewne zjawisko samo w sobie. Aczkolwiek wiele spostrzeżeń i refleksji jest trafnych, no a jego zasługą jest przede wszystkim to, że on jak gdyby przeciął tą tamę milczenia, prawda, bo to było tabu. To jest na pewno to. Jeśli miałbym coś polecić, mógłbym pani polecić profesora, ostatnią książkę profesora Kierzuda, Patologia transformacji, ale ja mam mieszane uczucia co do tej książki. I pewne rzeczy tam są przedstawiony w sposób tendencyjny. Przede wszystkim chodzi o gloryfikację dwóch postaci, które na to moim zdaniem absolutnie zasługują. Rektora Akademii Zarządzania profesora Andrzeja Koźmińskiego, który jest liberałem i był gorącym zwolennikiem terapii szokowej. Mogę to pokazać, wyjaśnić. I nagle jest przedstawiany jako wybitny krytyk prywatyzacji czy przekształceń ustrojowych. Oczywiście, że on zmienił zdanie, czy stonował i potem zaczął inaczej mówić. Drugą postacią innego rodzaju, bo bardziej lewicowo-liberalną, jest profesor Zdzisław Sadowski, także tam jest gloryfikowany. Natomiast te osoby, które są z nutu takiego rzetelnego, odważnego nurtu krytycznego, no to tam się pojawia kilka zdań na temat jednego z pierwszych krytyków. Ja tu wspomniałem poprzednio, tutaj chodziło o Rudolfa, muszę teraz to nazwisko sobie otworzyć, mamy późną porę, więc to jest trudno w ten sposób. Przepraszam, Józefa Balcerka, To jest osoba, która miała bardzo taką krytyczną ocenę tej rzeczywistości. Balcerek zmarł w 1995 roku, to jest pewna historia. Natomiast trochę jest o wypowiedzi na temat Włodzimierza Bojarskiego, co on tam mówił, bardzo anemiczne, i reszta jest zero. No, czyli tutaj można powiedzieć, ja nie mogę tego szerzej mówić, ale doceniając ten fakt, że on tutaj przedstawił, nie on jeden, nie pierwszy, że to jest neokolonializm. I to postawi jasne i to jest duża zasługa, że to jednak pewne kwestie tutaj. Drugą osobą, którą mógłbym polecić, ta książka jest napisana bardziej profesjonalnie, to jest książka profesora Tadeusza Kawalika na temat transformacji ustrojowej. Tytuł nie pamiętam, ale jest to książka bardzo o zabawieniu takim bardzo lewicowym, to znaczy wychodząca z kategorii z bardzo silnym akcentem na niesprawiedliwość społeczną i z pewnymi wątkami natury tej ekonomii socjalizmu, bo to jest osoba starszej daty. Aczkolwiek podkreślam, książka, jak każde inne tego typu książki, no, mająca sporo informacji, sporo takich cennych spostrzeżeń. Na razie czekajmy, aż się pojawi coś zbiorowego. Tutaj brakuje pracy zbiorowej. Problem jest zbyt trudny, żeby autorzy lekką ręką, ten czy inny, mogli sobie odbudować. Ja też napisałem książkę Życie wśród łupieżców. No i co z tego? Wszystkie te książki, o których mówimy, to one przestają funkcjonować w obiegu. One gdzieś tam krążą po małych księgarniach decydenckich, nazwijmy to w ten sposób.
Dziękujemy, panie profesorze. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Wojtek z Centralnej Polski.
Witam, panie Wojciechu, bardzo proszę.
Ja do tego, żeby zadzwonić, to jakby spowodował to jeden ze słuchaczy, który mówił, że jak nie prywatyzować, to co nacjonalizować. Ja po prostu uważam, że w każdym państwie na świecie państwo ma swoją własność. Jest na swoją skalę pewnego typu przedsiębiorcą. I to są gałęzie wiodące w danym państwie, którym właśnie rząd Rzeczpospolitej ma zarządzać. Dobrze zarządzać. A w Polsce właśnie od 89 roku, no i troszeczkę wcześniej to się zaczęło, ale przede wszystkim po 89 roku, to było totalne prywatyzowanie, jak gdyby w szoku, w złodziejczym szoku. I przypomnijmy sobie różne zakłady, które były sprzedawane, prywatyzowane i ktoś je likwidował, bo to była konkurencja na rynku polskim. Wywożono tylko maszyny. Mnóstwo, to była jedna wielka korupcja. I dlatego, jeżeli słuchacze słuchają tej audycji i mają tego typu rozterki, że no, można było tak czy inaczej, ale trzeba by było prywatyzować, nieprawda. Polski naród został w sposób bestialski okradziony. Nie myślano o emerytach przyszłych, o służbie zdrowia, o wielu aspektach, o których trzeba było myśleć w momencie takim, kiedy ktoś prywatyzował w sposób taki, nie, że my jak chcemy coś, nie wiem, sprzedać, no to sprzedajemy albo rzecz, która nam zbywa, albo generalnie niepotrzebną, czy kupujemy coś nowego, w związku z tym sprzedajemy coś starego, czy w przedsiębiorstwie, czy w gospodarstwie własnym. Natomiast tutaj to przyjęło taką rolę totalnej wyprzedaży. Zwróćmy uwagę na banki. No przecież, żeby tak sprzedać wszystkie polskie banki, to po prostu to jest jakiś absurd. I no nie wiem, dla mnie bohaterami są i ci, którzy temu procederowi się sprzeciwiali, jak również ci, którzy w tej chwili są prywaciarzami, którzy nie mają żadnych związków z polskim państwem, robią to na własną rzecz, jak gdyby dorabiali się od niczego i próbują dalej funkcjonować na rynku, a to jest potwornie trudne. I na przykład urzędnik państwowy, czy jakikolwiek urzędnik, to po prostu żyje z podatków podatników. Natomiast przedsiębiorca, on tworzy. Tak jak byśmy się oczekiwali od twórcy szlagierów, żeby on tworzył szlagiery cały czas, tak nie jest na całym świecie, tak i przedsiębiorca nie ma hitów non-stop, a musi funkcjonować. I państwo w Polsce, w kraju na dorobku, jak gdyby zafundowało nam podatki na wysokości podziału zysków. Właściciel dzieli się z zyskami, a nawet więcej oddaje państwu niż sam zarabia z własnej twórczości. To jest po prostu, uważam, że państwo, którzy dzwonili wcześniej i byli jakiś tak, no nie wiem, rozgoryczeni, niewierzący we własne siły, to właśnie to jest efekt tej nagonki medialnej od 22 lat, że w Polsce nie ma ludzi mądrych, twórczych, którzy potrafią zarządzać przedsiębiorstwami, czy własnym przedsiębiorstwem, czy przedsiębiorstwem państwowym. Po prostu jest banda złodziei, która się dorwała i teraz nie ma jak gdyby hamulców. No weźmy ostatnie wydarzenia związane z prywatyzacją, ze zmianą stanu prawnego polskich szpitali. Przecież to jest znowu kolejny skok nawet na kosztem osób chorych. Tego jest tak dużo, że praktycznie tutaj pan profesor mówi o szczegółach związanych z tym, co się wydarzyło wcześniej, ale ostatnie 5 lat to jest jak gdyby klamrą zamykającą wszystko to, co się w Polsce wydarzyło, ze stocznią włącznie, gdzie któż uczciwy, jaki człowiek by się znalazł, żeby szukać kogoś z Kataru, który handlował bronią. Się robi przetarg, bierze się najbardziej wiarygodnych, najbardziej wiarygodne osoby i one kupują daną stocznię, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie jej prowadzić. Także tutaj od początku, od ostatnich, przez ostatnie 5 lat, to od początku mieliśmy do czynienia z dowodami na to, co się w Polsce dzieje już w sposób niezakamuflowany.
Panie Wojciechu, dziękujemy ślicznie.
Bardzo ja dziękuję. Przepraszam za taką chaotyczną wypowiedź, ale to jest tak rozległy temat i tak jestem oburzony tym, że praktycznie ludzie powinni tylko na kogo innego zagłosować, wreszcie dać komu innemu szansę i za każdym razem zmieniać. Tak. Jeżeli ktoś się nie słyszy.
Jeśli można, będę powtarzał pewne rzeczy wielokrotnie, mianowicie, że trzeba to trzeba najpierw zacząć od odzyskania suwerenności, bo ta władza jest tą władzą klasycznie, tą klasyczną władzą w układzie neokolonialnym. I ona inna być nie może po prostu, dopóki się tej sprawy nie uda przezwyciężyć. Także tutaj patrzę trochę inaczej i podobnie jak profesor Kierzyn o Tyslę, chociaż tam z konsekwencją to jest różnie. Ale pan i większość tych elementów, o których pan mówił, to jest w tych czy innych słowach, ale to jest to, co ludzie wiedzą. Niektórym się później otworzyły oczy, niektórym wcześniej, ale to są dostrzegalne rzeczy, to trudno z tym polemizować. Natomiast pan podkreślił jeszcze jedną rzecz, że pan widzi bohaterów wśród przedsiębiorców. Tych prawdziwych przedsiębiorców, którzy zaczynali od zera. Otóż nasz temat był ułożony inaczej, bo my moglibyśmy powiedzieć, że tu istnieją także bohaterowie w innych obszarach niż prywatyzacja. Ja się z panem zgadzam. Co więcej, powiem, wspominałem też o silnych działaniach korporacyjnych w stosunku do polskich przedsiębiorców, bo do zagranicznych nie. Chcę też przypomnieć, że tu mamy do czynienia z nierównowagą, bo duże zagraniczne koncerny czy korporacje, one nie są partnerem w konkurencji dla rozwijających się małych czy średnich polskich przedsiębiorstw. Znam też sytuację, gdzie, i to może być zaskakujące, gdzie postęp techniczny rozwija się właśnie w polskich przedsiębiorstwach, natomiast nie rozwija się w przedsiębiorstwach zagranicznych. Może dlatego, że im jest za dobrze i nie muszą tak walczyć o to, ażeby tutaj w Polsce promować czy rozwijać postęp techniczny. Ja podam jako taką anegdotyczną sytuację. W Polsce jest jedna z najnowocześniejszych branż czystości. Bardzo nowoczesna branża. Ona się zrodziła od bardzo przyziemnych rzeczy, od sprzątania. Ale technologicznie, a także menadżersko, to jest i jeśli chodzi o efekty, rentowność, to jest branża, tam dookoła już widać, jak się łakomczuchy jakieś oblizują, bo chcieliby to wykupić, przejąć i tak dalej. To są takie przypadki. Jeszcze można byłoby więcej mówić, ale oddajemy głos następnym słuchaczom.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże,
kogo witamy?
Joanna z Lublina.
Bardzo proszę, pani Joanno, jesteśmy już na antenie.
Witam ojca prowadzącego, witam pana profesora, witam również słuchaczy. Ja, panie profesorze, chciałabym wspomnieć o pewnej sytuacji, którą myślę, że może warto byłoby dołączyć do bazy informacji o prywatyzacji w tym okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Otóż prywatyzacja to jest historia, ale także teraźniejszość. Tak jest w przypadku kolejnych etapów prowadzących do prywatyzacji służby zdrowia. I jest to proces, który zaplanowano już dawno i zapoczątkowano właśnie w czasie rządów koalicji AWS Unia Wolności, gdy premierem był pan Buzek, wicepremierem i ministrem finansów pan Balcerowicz, który nadecydował o wszelkich wydatkach, także wydatkach też wysokości składki, jaka ostatecznie została ustalona na służbę zdrowia w czasie reformy służby zdrowia. Czyli to on zaprogramował, że ta składka będzie niewystarczająca, bo przypomnijmy, że to jest około 4% PKB, gdy takie minimum cywilizowane to jest około 6% PKB. I całą tę perfidię planu prywatyzacji służby zdrowia, która właśnie wówczas została zapoczątkowana, ilustruje zapis w karcie praw pacjenta. Otóż, aby nie wzbudzać sprzeciwu suwerena, czyli narodu, wobec prywatyzacji, posunięto się, panie profesorze, i mówię do wszystkich słuchaczy i do ojca prowadzącego, posunięto się do manipulacji większej niż słynny zapis lub czasopisma. Otóż wówczas 11 grudnia 98 roku minister zdrowia ogłosił publicznie dokument, który nazwał Kartą Praw Pacjenta i zalecił, by wszystkie szpitale, przychodnie, poradnie, indywidualnie praktykujący lekarze, pielęgniarki i położne udostępnili tę kartę do wiadomości pacjentów. A więc to był ten kanał, który ta manipulacja dostała się do całego narodu. Otóż tam jest pierwszy punkt, który mówi o prawach pacjenta wynikających z bezpośredniego stosowania przepisów konstytucji. A zatem czego moglibyśmy się spodziewać? No, że zostanie in extenso przytoczony, zapisany artykuł konstytucji, który mówi o ochronie zdrowia. Otóż nie. Artykuł 68 ustęp 1 przytoczono w całości, pominięto artykuł 3, 4, 5, a artykuł 2 konstytucji poddano właśnie tej perfidnej manipulacji. Otóż Jeśli pan profesor ma coś do pisania, ja przeczytam wolno. Zachęcam również wszystkich słuchaczy, by zapisali to zdanie, które teraz przeczytam, bo ono stanowi to źródło, to jądro, którego teraz wszystkie skutki we wszelkich komplikacjach ze służbą zdrowia ponosimy. Otóż to zdanie brzmi: każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przecinek, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie. Artykuł 68, ustęp 2. Proszę Państwa, kiedyś po wypowiedzi bulwersującej pani poseł Muchy, ja tak sobie sięgnęłam do Konstytucji, bo ona twierdziła, że Konstytucja nie gwarantuje nam bezpłatnej opieki zdrowotnej. I czytam ten artykuł 68 i myślę, to jest zupełnie inny artykuł. Chyba jest błąd w druku w Konstytucji, bo byłam przyzwyczajona do tego zapisu w karcie praw pacjenta, który widziałam w każdej przychodni. Otóż nie, proszę Państwa, nie ma błędu w Konstytucji. Błąd był w karcie pacjenta, bo zapis Konstytucji brzmi zupełnie inaczej. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Kropka. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Otóż co pominięto, co zrobiono w czasie rządów pana Buzka, pana Balcerowicza? Pominięto zapis, że to władze publiczne zapewniają równy dostęp. Tu napisano tylko, że obywatel ma prawo do równego dostępu. O władzy publicznej nie ma słowa. Ale całe clue kryje się w zamianie końcówki jednego wyrazu. Zamiast dwóch liter w wyrazie finansowanej zamieniono na trzy litery w wyrazie finansowanych. Otóż zamieniono opiekę zdrowotną finansowaną ze środków publicznych na świadczenia zdrowotne. Na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Czyli już wówczas zaczynano lansować tę tezę, że nieważna jest forma własności podmiotu udzielającego świadczeń, ważne jest tylko, żeby samo świadczenie było finansowane ze środków publicznych. A zatem pomniejszono nasze prawa obywateli do posiadania opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, co gwarantuje nam Konstytucja, bo opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych to jest grunt, budynek, całe wyposażenie, cały system organizacji pracy, cały potencjał kompetencji, wiedzy pracowników. Jest to cały system opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych. I o tym mówi Konstytucja. Natomiast poprzez kartę praw pacjenta sączono do naszej świadomości przekonanie, że mamy prawo do równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
Tak. Pani Anno, dziękujemy ślicznie już.
Proszę ojca, czy mogłabym mieć prośbę do ojca, ponieważ tak. Ojciec prowadzi audycję po stronie prawdy. Czy udałoby się dociec?
Proszę pani, jesteśmy w innym temacie. Bardzo proszę o kontakt z sekretariatem telewizji.
Dobrze.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Panie profesorze.
Tak, ma pani rację. To jest manipulacja. I dobrze jest usłyszeć. Dobrze, że inni słyszą o tej manipulacji. Takiej manipulacji jest szereg, praktycznie mówiąc, tam, gdzie mamy do czynienia z prawami człowieka, bo tu chodzi o jedno z praw człowieka, prawo do ochrony życia i zdrowia. Prawda? To jest takie prawo, które jest zapisane i obowiązuje. To prawie, że przy każdym z tych praw dokonuje się tego manipulacji. Ja bym tutaj na przykład powiedział, że na przykład prawo do pracy, które także jest prawem człowieka, jest zastąpione w Polsce prawem dostępu do pracy. Ale się okazuje, że też nie wszyscy, bo na przykład część ludzi na przykład nie ma prawa do pracy, emeryt nie ma prawa do pracy, bo mu się emeryturę zabiera. Prawda? To są pewne tego typu zjawiska. I warto byłoby pomyśleć o tym, no, trzeba byłoby przejrzeć te różnych przepisów prawnych z różnych branż, z różnych dziedzin. Jeśli chodzi o służby zdrowia, moim zdaniem to się zaczęło wtedy, kiedy zdjęto po cichu zresztą status zakładów użyteczności publicznej. Otóż ten status zakładów użyteczności publicznej polegał na tym, że tutaj odpowiedzialność majątkowa spoczywała na rządzie, na władzach publicznych, ściśle mówiąc, i taki zakład nie mógł zbankrutować, ponieważ jego zobowiązanie należności były częścią systemu publicznego. Przedsiębiorstwo usług publicznych, przedsiębiorstwo mające status przedsiębiorstwa wyższej użyteczności, no, nie miało, miało ten przywilej stabilności. I zlikwidowanie tego, to był ten jeden z kroków, pani tu mówi, no okazałoby się, że tych spraw nagromadziło się sporo. Generalnie rzecz biorąc, to co pani powiedziała, to zgadza się, to się dzieje.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, tutaj Piotr z Torunia, chciałbym...
Jesteśmy na antenie, panie Piotrze, bardzo proszę rozpocząć wypowiedź.
Dziękuję bardzo serdecznie, chciałbym poruszyć bardzo poważny temat, a mianowicie tego, jak Chiny skorzystały na polskiej transformacji i nie tylko polskiej, w ogóle transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, a mianowicie można powiedzieć, że niby to komunizm w 89 roku, pod koniec lat 80. upadł, niby ten Związek Radziecki się rozsypał, ale pomimo wszystko pozostały Chiny. I dlatego na przykład tak Stany Zjednoczone naciskały, się przyznał przecież do tego George Herbert Bush senior, ojciec George'a Walkera Busha, który rządził Ameryką w latach 2002-2008, że namawiał wręcz generała Wojciecha Jaruzelskiego do tego, żeby był on prezydentem Polski. A więc po prostu kapitaliści zachodni potrzebowali taniej siły roboczej, zęknionych Chińczyków, którzy pamiętali jeszcze reżim, straszliwy reżim komunistyczny, między innymi wielki głód spowodowany przez Mao Tse-tunga, nie obawiali się nawet pisnąć przeciwko temu reżimowi i do tej pory chińscy robotnicy pracują za po 12-15 godzin dziennie w warunkach mogących, mogę powiedzieć, że w obozach koncentracyjnych mieszkają z dala od rodzin, oddzieleni od tych rodzin, bo bardzo ciężko jest w Chinach pracę znaleźć, bo to jest 1,5 miliarda ludzi i tylko niewielka część tego państwa się nadaje do zamieszkania. Pracują i komuniści robią z nimi co chcą, kapitaliści robią z nimi co chcą, a jednocześnie te tanie towary wytwarzane w nieludzkich warunkach przez tych ludzi zalały nasz rynek, zalały rynki zachodnie, a towarzyszyło transformacji ustrojowej w całej Europie niszczenie przemysłu na olbrzymią skalę. Dotyczyło to w głównej mierze zrujnowania państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale też na przykład kopalnie czy inne centra przemysłowe zamknęły też państwa Europy Zachodniej. Na przykład w tejże chwili we Francji nie ma żadnej kopalni węgla. Natomiast, jak wiadomo, ta tradycyjna gospodarka na węglu stała i w tejże chwili Chiny najwięcej węgla produkują i jeszcze do tego muszą między innymi od nas importować. A my się staliśmy też importerem węgla, chociaż mamy aż 1/4 zasobów w Polsce, a więc zrujnowano nasze gospodarki, żeby kapitaliści w Chinach mogli się podzielić też zyskami z podatków, z partią komunistyczną i w ten sposób my wyszliśmy bardzo źle. Jeżeli my liczymy na to, że wygra, że jeżeli wygra pan Mitt Romney na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych i będzie chciał coś zrobić, to będzie chciał coś zrobić z tą straszną sytuacją w Chinach, to ja wątpię, że on cokolwiek będzie mógł zrobić, bo przecież Stany Zjednoczone są zadłużone u Chińczyków na bilion dolarów. Nikt nie będzie miał odwagi swojemu wierzycielowi podskoczyć.
Tak, panie Piotrze, dziękuję za ten telefon. Z ciekawości od razu zapytam się, ile pan ma lat, panie Piotrze?
18.
No młody właśnie, człowiek.
Tu jest problem taki, że to, co się dzieje w Polsce i w krajach postkomunistycznych z Chinami, tak szczerze mówiąc, nie ma wiele wspólnego. Te procesy przebiegały nieco inaczej. Mianowicie to, że Chińczycy w tej chwili przekształcili się w trzecią potęgę świata w sensie gospodarczym. Jeśli chodzi o niesprawiedliwość społeczną, to pan niech popatrzy w nasze statystyki, zobaczy, jaka jest relacja między najwyżej zarabiającymi w Polsce, a najniżej zarabiającymi. Okaże się, że ona jest w przybliżeniu podobna jak w Chinach. Może te poziomy są trochę przesunięte, ale tutaj niestety dysproporcje dochodowe w Polsce są bardzo wysokie. To taka uwaga pierwsza. Druga, że Chińczycy rozpoczęli swoje projekty, bo to było wszystko planowane, mniej więcej ponad już 30 lat, bardzo uważnie obserwując przez cały czas przekształcenia w innych krajach postkomunistycznych. No tutaj taka ciekawostka, jeśli chodzi o analizę rozwoju, trudno to słowo akurat w tym momencie stosować, ale analizę sytuacji czy procesów gospodarczych w Polsce, to studia nad gospodarką polską prowadziło 600 wybitnych ekonomistów chińskich. A żeby to porównać, to w Polsce ja bym nie był w stanie wymienić 5 wybitnych ekonomistów polskich, które studia nad gospodarką polską prowadzą. Nad gospodarką chińską nie znam nikogo, żeby to prowadził. Czy to jest jednak sprawa pewnych długofalowych planów? No i oczywiście weźmy pod uwagę to, że tą całą sytuację z zadłużeniem 15 bilionów dolarów, to sobie Amerykanie sami sprokurowali. To nie Chińczycy ich oszukali, to nie Chińczycy ich namówili na jakieś tam niepotrzebne zakupy, prawda? To wynikało z pewnej rządzy zysku. No i z bezradności. To trzeba byłoby szerzej pomówić, bo tutaj dużą rolę odegrały amerykańskie wielkie sieci handlowe, które właściwie tępiły przemysł amerykański i zmuszały przedsiębiorców amerykańskich do tego, żeby wyprowadzali działalność do Chin. No tutaj takie skrótowe wypowiedzi, ale ja bym Chin za nic nie obwiniał, co się dzieje w Polsce, bo nawet jeśli chodzi o tą autostradę, to nie była wcale taka wina chińska. Szczerze mówiąc, to były naciski, żeby Chińczyków z Polski po prostu usunąć. Taka była prawda. Naciski zagraniczne, nawiasem mówiąc.
Panie profesorze, nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Dziękujemy serdecznie za wczorajszą obecność w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, ale także za to nasze dzisiejsze nocne spotkanie na antenie Radia Maryja. Państwu przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji był pan profesor doktor habilitowany Artur Śliwiński, ekonomista, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego, historia prywatyzacji, bohaterowie i łajdacy. Będziemy, panie profesorze, oczekiwali na kolejne spotkania na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam.
Ja także chciałem podziękować za cierpliwość i bardzo aktywne i mądre głosy słuchaczy. a przedtem telewizorów. Chciałbym podkreślić na zakończenie, że ta propozycja, która się tutaj jak gdyby zrodziła w trakcie naszych rozmów niedokończonych, ażeby organizacje i portale patriotyczne zaczęły tworzyć platformy do zgromadzenia wiedzy i historii, w istocie rzeczy ludzi, których nazwaliśmy doświadczonymi, żeby to było możliwie sprawnie i z pewnym zrozumieniem przyjęte, a ja z drugiej strony, ze swojej strony obiecuję także pewną pomoc i jakieś ułatwienia, które mogą się wiązać z tym, żeby to wszystko ze sobą jakoś lepiej się układało. A jednocześnie z tym samym jak gdyby apelem zwracam się do tych ludzi, którzy to są właśnie posiadaczami tych doświadczeń. Są ludźmi, którzy powinni jak gdyby uzyskać ten status publiczny, który im się absolutnie należy. Prawda? To są ci ludzie, którzy najwięcej wnieśli w tych ostatnich 22 latach, jeśli chodzi o pozytywne działania w Polsce. Oczywiście poza prywatyzacją, to słusznie to zauważył, także są inne obszary, gdzie są ludzie aktywni, są ludzie zaangażowani publicznie, są ludzie, którzy sprzeciwiają się rozlicznym, negatywnym zjawiskom. To dotyczy dziedzin nie tylko gospodarczych, ale także kultury, sztuki, nauki. Tutaj można powiedzieć, że wracamy jak gdyby do pewnej historii niezafałszowanej, tak jak to ma miejsce niestety do tej pory.
I o tę historię będziemy się dobijać. Dziękuję także pani profesorze.
Życzę dobrego odpoczynku nocnego, bo to już o spaniu jest trudno zawsze mówić. No i szczęść Boże.
Bóg zapaść z Panem Bogiem. Gościem naszego spotkania był pan profesor, doktor habilitowany Artur Śliwiński.